Temat kryzys demokracji w Polsce. Naszym gościem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz. Witam serdecznie.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Też wiceszef Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zbadania Okoliczności Katastrofy Tu-154, tego pracującego w parlamencie. Panie pośle, znalazłem taką notatkę prasową, że Polska po raz kolejny spadła w rankingu oceniającym poziom demokracji we wszystkich krajach na świecie. Znalazła się chyba na 48. miejscu. No i w takiej skali 10-punktowej napisano: Polska otrzymała najniższą ocenę, 4 punkty w dziedzinie kultury politycznej. Kiepsko wypadła również, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rządu, 6 punktów. Partycypacja polityczna 6, najlepsze noty Polska otrzymała za proces wyborczy i pluralizm, prawie 10 i swobody obywatelskie trochę powyżej 9 punktów. Co ciekawe, kultura polityczna Polska została oceniana tak samo jak w Czadzie, Gabonie, Angolii, na Białorusi, na Kubie i w Pakistanie. Z kolei działalność polskiego rządu została oceniona tak samo jak rządów Kambodży, Lesoto, Tajlandii czy Sri Lanki.
No cóż, rzeczywiście to jest obraz polskiej demokracji. Myślę, że w tym zakresie Polska na przestrzeni ostatnich lat bardzo się cofnęła. W szczególności jeżeli zważy się, że w ciągu ostatnich 6 lat doszło do skupienia pełni władzy niemalże w jednych rękach. Dla przykładu przytoczę, że nawet komisje śledcze, które mają rozliczyć najwyższe władze w pewnym zakresie z funkcjonowania, z wykonywania swoich obowiązków, na czele tych komisji stawali politycy ugrupowania rządzącego. To jest łamanie dobrych standardów państwa demokratycznego. Nie sposób też nie odwołać się do okoliczności wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Nie tak dawno, może jakieś 2-3 tygodnie temu, rozmawiałem z jednym z polityków amerykańskich. I zaczęliśmy na ten temat rozmawiać, na temat katastrofy smoleńskiej. I w pewnym momencie zapytałem go, co by się stało w Stanach Zjednoczonych, jakie byłyby konsekwencje tego, gdyby tak spadł na ziemię samolot z prezydentem amerykańskim? Jakie by to zrodziło reperkusje natury politycznej? Na co ten dyplomata bez wahania powiedział: wszyscy z góry na dół straciliby swoje stanowiska. A cóż się stało w Polsce? Wszyscy póki co dobrze się mają. Ci, którzy nie dopełnili obowiązków, zostali awansowani. Ich zwierzchnicy i cały rząd, nikt przecież nie stracił swojego stanowiska. Ja nie mówię o odpowiedzialności karnej, która jest też niewykluczona, ale przede wszystkim mówię o odpowiedzialności politycznej. Nawet jeżeli ten rząd w niczym nie zawinił, to zwykła przejrzystość winna skłonić ten rząd do tego, że oto podaje się do dymisji, nawet w komunikacie przekazanym społeczeństwu: dołożyliśmy wszelkich starań, niestety do katastrofy doszło, ale niech to oceni ktoś inny, bo my chcemy mieć tą komfortową sytuację, chcemy być przez kogo innego obiektywnie ocenieni, że nie ponosimy za to odpowiedzialności. W Polsce władza kurczowo trzyma się swoich stanowisk i uważa, że to ona jedynie jest władna wyjaśnić wszystkie okoliczności niejasnych spraw. Pamiętamy przecież chociażby komisję hazardową, no właśnie wywołaną poprzez przedstawicieli ugrupowania rządzącego. Komisję hazardową obarczającą tenże rząd. Na czele tej komisji śledczej staje polityk właśnie ugrupowania rządzącego. I tak dzieje się za każdym razem. Dziś mamy Najwyższą Izbę Kontroli i nowego prezesa. Ja z całym szacunkiem odnoszę się do pana prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego, którego znam jeszcze jako senatora. Ale z drugiej strony to jest sytuacja nie do pomyślenia, żeby na czele instytucji, której jednym z zadań jest kontrola najwyższych władz, na czele tej instytucji staje prominentny i aktywny polityk ugrupowania rządzącego. Dotychczasowy członek tego rządu staje na czele instytucji, która oto teraz będzie kontrolować ten rząd. To rzeczywiście nie dziwi mnie, że Polska w ostatnim okresie czasu tak została źle oceniona w rankingach przestrzegania zasad demokratycznych, co tu dużo mówić, znalazła się pośród państw trzeciego świata.
Panie pośle, w programie telewizyjnym, radiowo-telewizyjnym mówiliśmy o tym, co istotne jest, jeżeli chodzi o politykę, bo też chciałbym, byśmy dostrzegli może inne przestrzenie, gdzie moglibyśmy mówić, czy jesteśmy demokratycznym krajem i co też znaczy demokracja, czy co powinna, tak? Bo tutaj pan wspomniał o tym koniecznym sporze politycznym, to, że nie jesteśmy w opozycji i jak gdyby kto ma siłę, kto jest pierwszy, chce wyciąć jakiegoś przeciwnika politycznego, mimo że on jest nawet słabszy, skazałby go w ogóle na niebyt, a tutaj opozycja powinna pomagać, tak, rządzącym w tym, żeby ustanawiać lepsze ustawy, żeby życie społeczne też wyglądało inaczej, żebyśmy mieli co zaproponować tym, tym, którzy wybrali i dla których rządzimy, bo bycie i ministrem, i premierem, i posłem to też funkcja służebna. Jesteśmy, czy państwo jesteście na służbie narodu, bo naród też zaufał i teraz w jaki sposób chcemy z tego mandatu zaufania się wywiązać?
No myślę, że w państwie demokratycznym władza powinna liczyć się z narodem. Wszak parlament został wyłoniony z woli narodu. Często mamy zastrzeżenia co do tego, że politycy są tacy, a nie inni. Często te zastrzeżenia są zasadne w odniesieniu do niektórych polityków. Ale z drugiej i mamy pretensje o to, że oni tacy są. Ale z drugiej strony potrzebna jest przecież taka konstatacja, że oni się tam znikąd nie wzięli. Ktoś tych ludzi tam wybrał. Oni się znaleźli tam z woli wyborców. Rodzi się zatem pytanie, dlaczego znaleźli się tam ludzie, których później wyborcy nie akceptują? Których później nie akceptują i to od zaraz nie akceptują. Nie odpowiadaje im, wyborcom, to, co ci politycy realizują w swojej pracy. I tu dochodzimy do pytania, czy rzeczywiście mamy do czynienia z demokracją, czy tu mamy do czynienia z głosem narodu, czy też mamy do czynienia z manipulacją. Można by powiedzieć, skoro obywatele wybierają przedstawicieli do parlamentu, no to jesteśmy państwem demokratycznym. Ale wydaje się, że dziś jest inny problem i choroba demokracji. Otóż stosunkowo wąska grupa ludzi na świecie, w tym również i w naszym państwie, ludzi bardzo wpływowych, dysponujących potężnym orężem, w tym również finansowym i medialnym, potrafi osiągnąć pożądany efekt w taki oto sposób, że poprzez błędne informowanie społeczeństwa, względnie manipulowanie informacjami, powoduje to, że uzyskuje taki efekt, na jakim zależy. Krótko mówiąc, można tak urobić obywateli, żeby oni zagłosowali tak, jak tej wąskiej, wpływowej grupie to odpowiada. I myślę, że tu jest zasadniczy problem i zasadniczy problem mediów. Media, o czym mówiliśmy wcześniej, które winny właśnie dostarczać obywatelom informacji. Media, które powinny patrzeć władzy na ręce, informować, oddzielać komentarz od informacji, Wtedy możemy mówić, że obywatel uzbrojony w wiedzę, uzbrojony w informacje, będzie dokonywał świadomych wyborów. Tymczasem mamy do czynienia ze zmanipulowaniem społeczeństwa, przy czym myślę, że to zjawisko dotyka nie tylko Polski, ale i również innych państw. Chociaż trzeba to jasno powiedzieć, że w dość jaskrawy sposób z tym zjawiskiem mamy do czynienia w Polsce. To musi bulwersować, to musi napawać niepokojem, jeżeli media, zamiast kontrolować rządzących i informować społeczeństwo o poczynaniach rządu, media stają się stronnikiem rządu. Media stają się orężem rządu. To jest sytuacja niezdrowa, dlatego też nie dziwię się, że tak to jest postrzegane w rankingach i rzeczywiście powoduje to, że Polska plasuje się dosyć na dosyć odległych miejscach.
Rozmawialiśmy o temat inicjatyw obywatelskich, bo one winny chyba też spotykać się z bardzo takim dużym zainteresowaniem i polityków, i rządzących, bo pewnie to zainteresowanie tym, co się dzieje w życiu społecznym, politycznym, rokuje nadzieję, że na przykład coraz więcej obywateli będzie chciało, czy będzie uczestniczyło w wyborach, bo wiemy, że to też trochę taka kula u nogi. Przed nami referendum, więc mówiliśmy, że zamiast zachęcić, rządzący mówią nie idź. Więc jak gdyby dystansuj się, raz wybrałeś, to teraz nam zaufaj i dopiero odezwij się za 4 lata i nie sprawdzaj. A jeżeli byś chciał sprawdzić, byś chciał uczestniczyć w referendum, to licz się z konsekwencjami, ale licz się z tym, że będziemy się tobie bacznie przyglądali, bo ty jesteś, jak mogłeś, podnieść rękę na władzę.
Rzeczywiście, stosunek władz państwowych do referendum, stosunek do inicjatyw obywatelskich ustawodawczych pokazuje, jak rządzący dzisiaj Polską traktują obywatela, do czego ten obywatel jest im potrzebny. Wspominaliśmy o tym, że jedną z form właśnie demokracji bezpośredniej, to jest właśnie referendum. Kiedy to każdy z obywateli, nie korzystając ze pośredników, jakimi są parlamentarzyści czy radni, sam bezpośrednio może opowiedzieć się za tym, czego chce. I z jednej strony oczekuje się od obywatela takiej aktywności, żeby interesował się swoim państwem, żeby czynnie uczestniczył w życiu publicznym. Często biadoli się i narzeka, że niska frekwencja przy takich czy przy innych wyborach, że jest to gorzej jak w innych krajach i tak dalej, i tak dalej. Z jaką tu hipokryzją mamy do czynienia? Tymczasem, gdy obywatele zmobilizują się, dostrzegą jakiś problem, jeżeli przygotują projekt ustawy, a przecież to wymaga co najmniej 100 tysięcy podpisów, z doświadczenia wiemy ostatniego czasu, że w grę wchodziło kilkaset tysięcy podpisów pod projektami ustaw. I cóż się okazywało? Że tego rodzaju projekty odrzucane były przez Sejm wolą większości koalicyjnej, Platformy, PSL-u. Odrzucane były w pierwszym czytaniu. W ten sposób rządzący okazywali stosunek do społeczeństwa, stosunek do obywateli, powiedziałbym wręcz pogardliwy, bo zwykła nawet przyzwoitość. Jeżeli zdaniem rządzących ten projekt był kiepski, to przynajmniej warto było nad tym projektem zastanowić się, przedyskutować i wskazać, dlaczego jest wadliwy, co w nim jest pozytywnego. Przecież w parlamencie wiele rzeczy można poprawić, jeżeli większość parlamentarna uważa, że jest projekt niedopracowany, można nad nim popracować. Należy wręcz okazać szacunek tej grupie, licznej grupie obywateli, która włożyła wiele wysiłku, wiele trudu, wiele swojej pracy i zaangażowania, często wiele pieniędzy, bo przecież to nie są projekty napisane od tak przez obywateli, ale to są projekty przygotowane przez ekspertów, którym społeczeństwo powierzyło wykonanie tej pracy. Właśnie ta grupa inicjatywna powierzyła to pracy, więc za tym też czasami idą pieniądze. I tu się okazuje, że Parlament w ogóle postanawia się tym projektem nie zajmować i od razu w pierwszym czytaniu odrzuca taki projekt. To pokazuje się wtedy w tą wielką arogancję i w jakim poważaniu, w cudzysłowie, rządzący mają obywateli. Druga kwestia, kwestia referendów, a więc możliwość uczestniczenia bezpośredniego w sprawowaniu władzy. Bezpośrednio obywatele mogą się wypowiedzieć, czego chcą. A więc rządzący powinni wręcz zachęcać do tego, skoro chcemy służyć społeczeństwu, to bardzo dobrze, niech ono się wypowie, czego oczekuje. I powiem, że nieprzyzwoicie jest wtedy, kiedy rządzący, a w tym wypadku i zarówno pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, jak i premier obecnego rządu, pan premier Donald Tusk, nawołują obywateli, żeby do wyborów nie poszli. Gdyby to czynił ktokolwiek inny, można byłoby przymknąć na to oko. Ale jeżeli to czynią osoby zajmujące najważniejsze stanowiska w państwie i zniechęcają obywateli do uczestniczenia w życiu publicznym, do korzystania z praw demokracji, no to musi to bulwersować. Mało tego, myślę, że zachowania niektóre wskazują nawet na zaistnienie przestępstwa z artykułu 250 kodeksu karnego. To musi niepokoić, ale to również pokazuje, jak wygląda demokracja w państwie polskim i jaki jest stosunek obecnie rządzących do obywateli.
A no, jakie warunki powinny być spełnione? Czy co powinno, czy jak powinno to wszystko funkcjonować, żebyśmy mogli rzeczywiście czuć się, że ktoś stoi na naszej, na straży demokracji, naszych praw, że ktoś będzie pomagał nam, bo ktoś nawet w sprawie naszej, gdy jesteśmy na komisjach, nieraz słyszymy, pan przewodniczący Jan Dworak mówił, jeżeli coś nie tak, to najlepiej do sądu. Czy rzeczywiście aż do takiej instancji trzeba pójść, żeby domagać się swoich praw, domagać się szacunku?
No myślę, że to przede wszystkim to jest arogancja władzy. Jeżeli rządzący w kierunku obywateli zwracają się tymi słowami, jeżeli wam się coś nie podoba, to idźcie do sądu. Ja z taką formą nie zetknąłem się w żadnym z państw demokratycznych. Wszędzie politycy, przedstawiciele władzy starają się przypodobać swoim obywatelom. Natomiast tu odsyłają do sądów. Myślę, że to jest wizytówka tych ludzi, którzy władzę sprawują. To trzeba mieć tą świadomość, że pełne role w państwie rządowe wykonuje się w imieniu i dla społeczeństwa. Że tak na dobrą sprawę to każdy minister to sługa. A więc z tej roli służebnej powinna wypływać zupełnie inna postawa. Nie taka, że odsyłam do sądu, tylko wsłuchanie się w to, czego obywatele oczekują. Tego rodzaju sytuacje na pewno napawają wielkim niepokojem. Zresztą jak pójść do sądu, skoro też doświadczaliśmy w ostatnim okresie czasu, kiedy to rządzący wywierali presję na sądy. Przecież pamiętamy te sytuacje, kiedy pan prezes sądu deklaruje gotowość spełnić wszystkie oczekiwania strony rządowej, łącznie z tym, kiedy ma rozpocząć proces, kto będzie się tym procesem zajmował, czeka tylko na wskazówki ze strony kancelarii prezydenta. Pamiętamy tą głośną sprawę pana prezesa jednego z sądów okręgowych w Polsce. Można by powiedzieć, że to jednostkowa sprawa, że jeden taki sędzia, bo o nim wiemy, ale można sobie łatwo wyobrazić, że takich może być niestety, ale i trochę więcej. I dlatego też odsyłanie do sądów nie jest rozwiązaniem sprawy. Zresztą, jak widzimy, w Polsce również wymiar sprawiedliwości przeżywa dość głęboki kryzys. Trzeba z całą mocą powiedzieć, że są przyzwoici, porządni sędziowie, ale są też tacy, co na to miano nie zasługują. Niektórzy uważają też, że żeby w państwie było dobrze, to wystarczy tylko dokonać odpowiednich zapisów ustawowych. Prawo samo nie funkcjonuje. Do wykonywania prawa potrzebny jest człowiek. Potrzebny jest czynnik ludzki. Pamiętam, że podczas jednej z pielgrzymek Jan Paweł II, bodajże to w Skoczowie, powiedział, że Polsce potrzebni są dziś ludzie sumienia. I rzeczywiście, takich ludzi potrzeba jest, bo samo prawo nie załatwia automatycznie, nie rozwiązuje wszystkich problemów automatycznie. Zawsze ważny jest człowiek, który to prawo stosuje. Szczególnie potrzebni są ludzie sumienia w wymiarze sprawiedliwości. Myślę, że z tym w Polsce mamy pewien problem. Brakuje w wymiarze sprawiedliwości ludzi, którzy mieliby wewnętrzne poczucie niezawisłości. Gdy spotykałem się ze środowiskami sędziowskimi, ze środowiskami prokuratorskimi, to często słyszałem oczekiwania ze strony parlamentu, żeby to parlament stworzył sędziom warunki do funkcjonowania w ramach niezawisłości. Wydaje mi się, że sporo w tym zakresie uczyniono, a i tak stale dostrzegamy zjawiska, które pokazują, że ten sąd nie zawsze zachowuje się w sposób bezstronny i nie zawsze zachowuje się w sposób niezawisły. Dlatego też do sędziów mówiłem, że tą niezawisłość to trzeba mieć w sobie. To trzeba mieć w sobie. Trzeba mieć odporność na rozmaitej maści presję zewnętrzną. Tutaj nie chodzi mi nawet tylko o presję ze strony czynników rządowych, ale i nawet odporność przed opiniami medialnymi. Często przecież obserwujemy, że gdy w grę wchodzi jakiś proces, zanim on się jeszcze rozpoczął, to w niektórych mediach już wydano wyroki. I sędzia stoi przed takim oto dylematem. Jeżeli to są media wpływowe, to wie, jeżeli orzeknie inaczej, to spotka się z potężną krytyką. Na tym może zaważyć jego kariera dalsza zawodowa. Szczególnie gdy jest to młody sędzia, który chce awansować, to on się zaczyna ustawiać do tych oczekiwań medialnych i często może się tak zdarzyć, że wbrew własnemu sumieniu, pod wpływem presji medialnej wyda właśnie taki wyrok. Znam przypadki, kiedy sędzia zachował się pryncypialnie, w zgodzie z własnym sumieniem i był przez media długo poniewierany, dlatego że nie zastosował się. Stąd też, gdy jest mowa o niezawisłości, to myślę o niezawisłości sędziów, skoro w ten temat wkroczyłem, to myślę, że szalenie ważne jest to, żeby sędzia miał w sobie poczucie niezawisłości, żeby był pryncypialny. I powiem wprost, chociaż jestem prawnikiem, mniej od sędziego bym oczekiwał biegłości prawnej, a więcej doświadczenia życiowego. Więcej doświadczenia życiowego. I myślę, że to doświadczenie życiowe to przychodzi też przecież z wiekiem. To przychodzi z wiekiem. Człowiek całe życie zdobywa pewne doświadczenie. I gdyby my chcieli zreformować wymiar sprawiedliwości, to wydaje się, że warto wcielić wreszcie w życie tą zasadę, że zawód sędziowski powinien być ukoronowaniem zawodów prawniczych. A zatem ktoś, kto zdobywa swoje doświadczenie prawnicze, ale i też zdobywa doświadczenie życiowe, na różnych forach, wreszcie trafia do wymiaru sprawiedliwości. Wtedy też o człowieku obejmującym stanowisko sędziego będzie można coś powiedzieć. Cóż z tego, że w ustawie o ustroju sądów powszechnych jest zapisane, że sędzia powinien być, czy kandydat na sędziego powinien być nieskazitelnego charakteru. Co można powiedzieć o człowieku, który ma 20 parę lat? Jakiego on jest charakteru? Ta ocena będzie bardzo, bardzo ułomna. Żeby coś powiedzieć o charakterze człowieka, to jednak on musiał przez znacznie dłuższy okres czasu dać się poznać. O człowieku w wieku 40 lat, czy nawet więcej, można coś powiedzieć. Jaka była jego linia życiowa? Za czym on się opowiadał? W jaki sposób on realizował swoje życie? I myślę, że w tą stronę powinniśmy zmierzać.
Panie pośle, wspomniałem o tych punktach, że najlepsze noty mamy dla tego procesu wyborczego, pluralizmu i swobód obywatelskich, bo też zauważamy, że to chociażby ten koloryt w Sejmie zmienił się. Kiedyś czasy PZPR-u, Lewica, teraz coraz to więcej partii dostaje się też do parlamentu i w związku z tym pytam się, bo nieraz dzisiaj akurat mamy okrągły rok od pojawienia się druku numer 1051, do pani marszałek było kierowane pismo o zmianę ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw i patrzę, podpisali się tutaj w zasadzie ludzie ruchu Palikota i Lewicy. Piszą, że ustawa określa obszary swobody przeciwdziałania naruszeniom zasad równego traktowania, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową oraz organy właściwe w tym zakresie. I dalej teraz też dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, dyskryminacja wielokrotna, dyskryminacja przez asocjacje, przez asumpcje, więc tych różnego rodzaju pojęć, no można powiedzieć, pojawia się. I czy właśnie w tą stronę i czy tak należałoby też rozumieć demokrację, że każdy ma swobodę, że każdy z jakiejś tam racji będzie broniony. I pytanie, czy ten koloryt nieraz, no nie wiem, nie powoduje, że idziemy w jakimś złym kierunku, że znajdujemy się w jakimś też i zaułku, i czy to nam pomaga porządkować nasze życie społeczne i relacje społeczne. Bo myślę, że to jest też ważne, żebyśmy mieli to wszystko uporządkowane, a nie komu gdzieś tam się coś w głowie urodzi, próbuje to przepchnąć, będąc jeszcze, prawda, parlamentarzystą, wychodzi i eksponuje wszystkie swoje myśli, które często można nazwać nieuporządkowanymi. No i tym samym znajduje się pod niejedną strzechą, bo i transmisja radiowa, telewizyjna, dziennikarze, komentarze, dyskusje, debaty, próbuje się to wszystko takim uczynić naturalnym i że to na to miejsce powinno być i przestrzeń.
Zacząłbym może od tego, żeby była jasność, jakie są moje poglądy na ten temat. Jakakolwiek dyskryminacja w moim przekonaniu jest niedopuszczalna. Nikt pod żadnym pozorem nie powinien być dyskryminowany. Jeżeli ktoś chciał osiągnąć taki cel, to wystarczył krótki ustawowy zapis, zresztą nawiązujący do konstytucji. Konstytucja bardzo przecież prosto i jasnym językiem na ten temat mówi. W związku z tym, gdyby tylko o to chodziło, to można to było bardzo ładnie i krótko załatwić. Patrzę w tej chwili, bo chciałem ten stosowny przepis, ale to może za chwilę. Do niego wrócę. Natomiast myślę, że w tej ustawie o zupełnie co innego chodzi. Pod hasłami równości, równouprawnienia, tolerancji chce się oswoić społeczeństwo z różnymi dziwnymi rzeczami. Tak na dobrą sprawę to nie wiadomo do końca, o co chodzi, bo nawet twórcy tego projektu nie byli w stanie wytłumaczyć, na czym polega różnica między tożsamością płciową a ekspresją płciową i orientacją seksualną i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, myślę, że warto zwrócić również i uwagę na to, czym te ugrupowania zajmują się. Twórcami projektu tej ustawy są posłowie SLD i ruchu Palikota. W sytuacji, kiedy państwo polskie znajduje się w dość dramatycznej sytuacji z punktu widzenia finansów publicznych, z punktu widzenia szalejącego bezrobocia, tragicznej sytuacji demograficznej, opuszczania tego kraju przez ludzi młodych, wykształconych, którzy pracy znaleźć nie mogą, to zamiast dostrzegać te problemy, zamiast tu się wykazywać inicjatywą ustawodawczą, żeby tymi sprawami parlament się zajął, no to właśnie wnosi się tego typu projekty, żeby parlament zajmował się dyskryminacją przez asocjacje, dyskryminacją przez asumpcje i tak dalej, i tak dalej. Ja już pomijam kwestię tego projektu z punktu widzenia prawnego. No, przecież to jest dżungla. Wprowadzono całe mnóstwo terminów, które nie mają żadnego ugruntowanego znaczenia pojęciowego w polskim prawodawstwie, w polskiej orzecznictwie sądowym, w piśmiennictwie. To są definicje zupełnie, zupełnie obce. Stwarzają one wszakże poważne zagrożenie. Sprawiają poważne zagrożenie poprzez nieostrość sformułowań, poprzez przerzucenie ciężaru dowodowego, poprzez specyficzną definicję molestowania. Otóż może wystarczyć, że ktoś rzuci na mnie podejrzenie, że go molestowałem, a wtedy to na mnie będzie spoczywał ciężar dowodowy, będę musiał wykazać, że nic takiego nie miało miejsca. A więc odwrócono w tej ustawie ciężar dowodowy. Normalnie w procedurze postępowania karnego to podejrzanemu, oskarżonemu trzeba udowodnić winę. Natomiast tu zupełnie sytuację odwrócono. Wystarczy rzucić podejrzenie, jak się potrafi wytłumaczyć, to dobrze. A jeżeli nie, to w ten sposób można człowieka bardzo dotkliwie dosięgnąć. Myślę, że to jest właśnie taki oręż, który jest orężem bardzo niebezpiecznym, może być wykorzystany przeciwko ludziom, którzy myślą inaczej. Mało tego, warto zwrócić przecież uwagę, skoro mówimy o demokracji, to demokracja to sprawowanie władzy przez większość. Głos większości decyduje. Tymczasem ta ustawa jest przejawem tego, że oto pewne środowiska mniejszości seksualnych chcą narzucić rytm i ton całemu państwu, całej społeczności, całemu narodowi. I to pokazuje, że demokracja, kiedy to większość zaczyna dostrzega mniejszości, stwarza korzystne warunki mniejszościom, co jest zupełnie zrozumiałe. To jest zupełnie zrozumiałe. I to się zaczyna odwracać przeciwko większości. Widzimy dziś, w jaki sposób agresywny mniejszości w parlamencie odnoszą się do większości. I gdy mówimy o tej agresji, która obowiązuje w polskiej polityce, to warto zwrócić uwagę, że to właśnie przedstawiciele tych ugrupowań reprezentujących mniejszości atakują wszystkich innych, urągając od ksenofobów, talibów i innych, korzystają z tych praw, których demokracja, a więc większość im zapewniła. Myślę, że to jest niepokojące zjawisko i tak być nie powinno.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem w rozmowach niedokończonych w Radiu Maria jest pan poseł Stanisław Piotrowicz, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziś temat kryzys demokracji w Polsce. Czekamy teraz na Państwa telefony, na Państwa pytania. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. W naszej rodzinie 536 600 stoi 536 600 200. Jeżeli ktoś jest w sieci, będzie miał połączenie darmowe. I dla tych, którzy odbierają nasz program poza granicami ojczyzny, 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Nadchodzi smutny grudzień, czy tragiczny płacze kwiecień. Złotym plonem sypie sierpień, cały w kwiatach tonie maj. Ty niczego się nie lękaj, szukaj zawsze prawdy i przy dobru trwaj. Uderzał podły zdrajca, groźny wróg. Nie przeminie nigdy Częstochowa, nie opuści kraju Bóg. Nie przeminie Częstochowa, nie opuści nas Bóg. Choć tragiczne, srogie burze stale nas nękają tu, to przez całe tysiąclecie od pierwszego chrztu dzielne prawe polskie plemię nieodmiennie ufa. Wielu żyło tu ku Bogu, co wciąż zbawiać chcieli nas. Takich to opresji i terminów wielu złych. Dobry Bóg ratował zawsze wiernych synów swych. A więc czy to smutny grudzień, mroczny kwiecień, ciepły maj. Ty niczego się nie lękaj.
Był to Polonez ku pamięci, śpiewał Maciej Wróblewski. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dzwoni Aldona z Izabelina.
Teraz i zawsze.
Prawdę mówiąc, usłyszałam dzisiaj temat tej audycji i marzyłam o tym, żeby się dzwonić. Bo temat jest bardzo poważny. Chciałabym zwrócić uwagę, dorzucić tutaj parę groszy swoich do tego tematu, ponieważ od dłuższego czasu zastanawiam się nad tym, bo przecież ojcowie wiedzą, że istnieje taka osoba jak pani Peters, prawda? Która
Margaret napisała, Peters, tak? O tej mówimy.
Margaret Peters, tak. Która napisała Globalizację rewolucji kulturowej Zachodu. Siostry Loretanki teraz wydały jej książkę Gender oraz Politykę globalistów przeciwko rodzinie. I właśnie w tej polityce globalistów przeciwko rodzinie Margaret Peters zawiera raporty i w jednym z tych raportów, a ona robiła raporty do wszystkich dokumentów wydawanych przez Unię Europejską, także uczestniczyła w konferencjach ONZ-owskich, od 20 lat prowadzi te swoje badania. I ona zauważyła, że weszło takie słowo jak demokracja uczestnicząca i zdaniem Margaret Peters ta konstrukcja kompletnie niszczy w ogóle kwestię rozumienia tradycyjnej demokracji, ponieważ jakby zaburza się to rządzenie od dołu, tak? Tylko wchodzą ludzie z boku, a przede wszystkim są to lobby, różnego rodzaju lobby. Przykładem takiego oddziaływania jest na przykład London Summit, który odbył się w ubiegłym roku. I ja tak się zastanawiam, ponieważ o pani Margaret Peters dosyć dużo się ostatnio słyszy, no, czy Prawo i Sprawiedliwość nie rozważałoby zaproszenia takiej osoby do konsultacji, do współpracy, ponieważ ona śledziła bieg wydarzeń w Europie. Zresztą w swoim czasie również była poproszona przez rząd amerykański do tego, żeby tworzyć takie raporty. Jest osobą najwyższych kompetencji i mnie się wydaje, że chyba nie ma co się przedzierać samodzielnie przez chaszcze, przez które ktoś się już przedarł w ciągu 20 lat. Ma w jednym palcu tę całą nomenklaturę, która teraz naszym parlamentarzystom wydaje się obca, żeby po prostu Polaków ratować. Bo to jest bardzo poważna sytuacja, która zagraża zwyczajnie wpływowi rodziców na dzieci. Wszystkie analizy Margaret Peters pokazują, że tej demokracji po prostu nie ma. Ja tutaj dorzuciłam parę groszy. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie, ale podzieliłam się takim marzeniem osoby, także obywatela, ale przede wszystkim człowieka, który też w jakiś sposób przygląda się rzeczywistości. I prawdę mówiąc, często budzę się i myślę, co to będzie. I nie jestem osamotniona. Rozmowy coraz częściej z przyjaciółmi, ze znajomymi kończą się tym, że trzeba oczywiście w górę serca, ale ludzie twierdzą, że jest po prostu strasznie, jest coraz gorzej, wszystko jest zniszczone. Natomiast są eksperci i teraz taka prośba do reprezentanta partii, w której no, sporo osób pokłada dużą nadzieję. Czy nie rozważyliby zaproszenia tej konkretnej osoby, która naprawdę ma wielką rangę, do współpracy? Serdecznie dziękuję, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, z Panem Bogiem.
Serdecznie dziękuję Pani za ten głos. W pełni podzielam ten punkt widzenia. Dziękuję za to zatroskanie, za dostrzeżenie tych zagrożeń. Mnie się wydaje, że rzeczywiście zaproszenie takich ludzi ma bardzo głęboki sens. My jesteśmy ugrupowaniem otwartym, korzystamy z różnych ekspertów, którzy mogą przyczynić się w tym zakresie, abyśmy skuteczniej mogli realizować własny program. Natomiast myślę, że problem jest nieco szerszy. Otóż, żeby realizować ten program, myślę, że program mojego ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości wychodzi naprzeciw Pani oczekiwaniom, bo tak z tego głosu wywnioskowałem, jakie są Pani oczekiwania i jakie są obawy. Natomiast jest problem świadomości społecznej. Jak wielu ludzi w Polsce zdaje sobie sprawę z zagrożeń? Jak wielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że są obiektem manipulacji medialnych. I niezbędna jest większa świadomość społeczna. Ja myślę, że takich ludzi opinii tych ludzi powinni wysłuchać Polacy. Myślę, że to winno stać się na antenie radiowej, to może być w postaci wywiadów, ale i oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość, ja te sugestie przekażę, to nie stoi też nic na przeszkodzie, ażeby doszło do takiej konferencji z udziałem pani Margaret Peters, o czym pani wspomniała. Ale myślę, że nas nie trzeba przekonywać, natomiast oczywiście być może, że tacy ludzie dozbroją nas w potrzebną argumentację, z którą my jako politycy będziemy mogli skuteczniej wychodzić do ludzi. No generalnie rzecz biorąc, problem jest w świadomości społecznej, żeby wszyscy ludzie sobie zdali sprawę z zagrożeń, żeby wybrali do parlamentu ludzi, którzy później spełnią ich oczekiwania. Na tym cały problem polega. Ja spotykając się z ludźmi, no często doświadczam tego, że no niestety, ale nie ma wielkiej wiedzy na temat zasad funkcjonowania państwa. Są tacy, którzy się świetnie orientują, doskonale orientują się w sytuacji, ale są też tacy, którzy czasami mają pretensje nawet do mnie o to, co ja robię w tym parlamencie, skoro przechodzą takie ustawy niekorzystne. Więc ja odpowiadam, że jako poseł akurat opozycyjny w tych sprawach, o których państwo mnie pytacie, głosowałem zgodnie z waszą wolą. Reprezentowałem wasz interes. Wystarczy popatrzeć, jak głosowałem w parlamencie, jak głosowało moje ugrupowanie, zgodnie z państwa oczekiwaniem. No ale ludzie, nie wiedząc o tym, że decyduje większość parlamentarna, powiadają, ale gdyby pan tam w tym parlamencie, no nie wiem, co miałbym zrobić, no są takie oczekiwania, że powinienem być bardziej skuteczny. Otóż trzeba sobie zdać sprawę z tego, że najpiękniejsze przemówienia w parlamencie nie przynoszą rezultatu. Nie tak dawno, przecież na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, kiedy moje ugrupowanie wniosło projekt ustawy dotyczącej uregulowania obrotu polską ziemią, bo po 2015 roku będzie, jak to się mówi w żargonie, wolna amerykanka. Polska ziemia nie będzie w żaden sposób chroniona. I apelowałem, moje wystąpienie było takie koncyliacyjne, że są sprawy, które nas różnią, ale są przecież też wspólne dla nas wszystkich. Są przecież wartości, które mimo wszystko w tym parlamencie nas łączą, chociażby to, że wszyscy jesteśmy Polakami i nie powinniśmy dopuścić do tego, że oto po 2015 roku może dojść do takiej sytuacji, że wkrótce obudzimy się w kraju, który do nas nie należy. No cóż z tego, że wielu kiwało głowami, zagłosowali inaczej i projekt Prawa i Sprawiedliwości w tej materii odrzucono. No i później, gdy spotykam się z wyborcami, będą może mieć niektórzy pretensje. Dlaczego nie przeforsowaliście pewnych rozwiązań prawnych? Ano nie przeforsowaliśmy, bo nie mamy większości w parlamencie. Więc jeżeli jest potrzebna właśnie tego rodzaju wiedza, zrealizujemy program taki, który mamy dziś przygotowany. Jesteśmy jedynym ugrupowaniem politycznym, które ma przygotowany program. Jest gotowe do przejęcia władzy. Niezbędne jest tylko poparcie społeczne. Niezbędne jest tylko wygranie wyborów i to w takim stopniu, żebyśmy mogli władzę sprawować samodzielnie, bo to daje gwarancję zrealizowania programu. Mam świadomość tego, że polityka powinno rozliczać się nie z tego, co mówi, a z tego, co czyni. Chciałbym zatem, ażeby ludzie sprawdzali, bo dziś to jest możliwe, żeby zobaczyć, jak politycy za czym się opowiadali, za czym głosowali. Mówiąc o opowiadaniu, myślę przede wszystkim o sposobie głosowania, bo często się tak zdarza, że co innego polityk mówi, mówi tak, żeby się przypodobać, a gdy przyjdzie do głosowania, to zagłosuje tak, jak jego klub. Jak mu zlecono, jak mu w klubie powiedziano, jak ma zagłosować, tak też uczynił. Dlatego ważne jest, żeby kontrolować polityków, a tych, którzy się sprzeniewierzyli oczekiwaniom społecznym, no po prostu nie wybierać więcej.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Król miał Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Zawołanie ministranta, tak. W ten sposób się witam i ze słuchaczami, i z gośćmi, gospodarami audycji.
Otóż, pana imię?
Mirosław z Wrocławia.
Prosimy.
A więc chcę, o może tak troszkę od tyłu, tak, zmiana mentalności i zmiana świadomości. W tej mentalności są pewne, nazwijmy to, wskazania. Ja bym bardzo prosił, jak jest to nagrywane, artykuł 253, paragraf 3 KPA od prezydenta wdół do sołtysa raz w tygodniu po godzinach pracy również pan Dworak jest zobowiązany, żeby spotykać się z mieszkańcami tego naszego nawet Grajdołka, czy nawet z Koziej Wólki. Pan Dworak jest zobowiązany, żeby pisał, co on w ciągu dnia robi, bo on ma płacone z naszych podatków. To nie jest prywatny folwark pana Dworaka i tu jest wskazane, żeby tutaj zacytować artykuł 119 ustawy o pomocy społecznej, zwłaszcza ustęp drugi, który mówi w ten sposób. Pracownik socjalny ma za zadanie zapobiegać dyskryminacji osób, rodzin oraz grup społecznych. A więc te dwa akapity jako prawodawstwa z 60 roku i z 2005 roku są dla naszego prawodawstwa w pewnym sensie priorytetem. Ja bardzo proszę, żeby to zapamiętać. Trzecie, artykuł 16 ustawy o pomocy społecznej mówi, że nawet ktoś, kto jest biznesmenem, ma prawo oczekiwać, żeby jemu pomóc w więziach moralnych, ale w więziach rodzinnych. To też jest związane z naszym ustawodawstwem. Weszła ostatnio ustawa o specjalnej pieczy nad rodziną. Proszę sobie wyobrazić, wejść w Google, nie ma usytuowanej spójności, jeśli chodzi o to, co to jest rodzina. Bo jest rozsypana ustawa o pomocy społecznej, bo jest wiadomo, że rodzina to są i wstępni, i zstępni. A interpretuje się najczęściej przez pracowników socjalnych oraz służby społeczne oraz również i burmistrzów i aparat administracyjny, że rodzina to ci, co mieszkają ze sobą. Odbiega się od tego, że są wstępni, czyli są też dziadkowie, są babcie. A więc tutaj wskazany złożyłem projekt do pana Sławomira Piechoty. On jest przewodniczący Komisji Społecznej przy parlamencie PO. Złożyłem do pani profesor Chybickiej tak samo, żeby spójność tej ustawy była jednoznaczna, również do profesora Sidorowicza. To są przedstawiciele jako ikony Platformy Obywatelskiej. Następna sprawa. Jest obowiązkiem parlamentarzystów PO, żeby przejrzyście, transparentnie, przewidywalnie rozliczanie ku konsydialności, ku przeciwko korupcji. To są standardy certyfikowane, że oni są zobowiązani spotkania swoje mieć nagrywane. To nie jest Towarzystwo Znamienia Adoracji. My jako wyborcy chcemy wiedzieć, o czym oni rozmawiają. I my chcemy wiedzieć, jak oni później będą głosować. Bo to jest ich zobowiązanie wobec nas i to jest zobowiązanie, które mamy wirtualny świat, ale mamy też poważny bagaż doświadczenia i technologizację. Po to, żeby nagłośnić, to trzeba mieć zarejestrowane ich również rozmowy. Natomiast na koniec powiem w ten sposób. Niestety, ale aparat administracyjny, tam jest kuchnia, tam jest to homo sovieticus, tam jest podpychanie różnych lobbyzowanych ustaw. Tu bym prosił pana, panie pośle, żeby tutaj coś zrobić w tym kierunku, żeby, tak jak przed chwilą powiedziałem, tam nagrywać mają obowiązek, nie prawo do jakichś komitet, tylko obowiązek mają, żeby nagrywać. Ja przepraszam, tak może mówię jeszcze tak troszeczkę wielotematycznie. Proszę bardzo, żeby jeszcze przeglądnąć ustawy nie tylko, ale również coś takiego jak strona internetowa www.empatia.mpips.gov.pl. To jest zintegrowanie wszelkich internetowych ustaw. ZIP, EWUŚ, BIP, wszelkie, które zmierzają do tego, żeby było transparentnie. Jest prośba, połączcie się z Ziobrą. To jest koniecznością, bo się rozsypujemy. Natomiast młodzież, 6 milionów młodzieży jest w poczekalni. Ja z młodzieżą współpracuję ponad 40 lat. Nie dlatego, że nie mam pokory, żeby się chwalić. Mam 4 nauczycieli akademickich w obszarze metodyki intuicyjno-wzajemnie empatycznej.
Panie Mieczysławie, bardzo dziękuję. Szczęść Boże Panu. Pozwolimy naszemu gościowi odpowiedzieć.
Nie łączyć się ze stacjami młodych ludzi, którzy słuchają innych stacji i telewizyjnych, i radiowych. W obszarze Skype'a tak samo. Zapowiadać się. Jesteśmy w globalnej wiosce. Proszę bardzo.
Dziękuję.
I na koniec zacytuję jeden z testamentów Jana Pawła II. To, co jest mówione, cywilizacja miłości jest to prymat osoby przed rzeczą, więcej być przed więcej mieć, etyki przed techniką i miłosierdzia przed sprawiedliwością. Takie transparenty powinny być w naszych kościołach. W ten czas będzie to można pracować również w grupach, tak zwanych grupach terapeutycznych.
Panie Mieczysławie, ja myślę, że wystarczy, że taki komunikat będzie w sercu każdego chrześcijanina i już się wiele będzie zmieniało. Panie pośle, proszę bardzo.
Dziękuję panu za ten głos. Zwrócił pan uwagę na szereg aktów prawnych, które regulują poszczególne dziedziny życia. Problem często sprowadza się do tego, że prawo nie działa tak jak magiczna różdżka. Są tworzone akty prawne, które są później nierealizowane, a czasami też i wypaczane w praktyce. Mam tego świadomość, że tak się dzieje. I często zwracam uwagę na to w swojej pracy parlamentarnej, bo spotykam się z taką filozofią. Jeżeli jakaś ustawa nie funkcjonuje, to uchwalmy nową ustawę, zamiast wyegzekwować to prawo, które już jest. Ale to często dominuje taka filozofia, że jak się uchwali nową ustawę, to problem jest załatwiony. Uchwalenie ustawy problemu jeszcze nie załatwia. Trzeba tą ustawę wdrożyć w życie i wyegzekwować. Wspomniał pan o potrzebie rozliczania polityków. Ja nie widzę, ale bo wiadomym jest, że to, co się dzieje na posiedzeniach komisji sejmowych, to jest wszystko nagrywane i jest dostępne w internecie. Również dostępne jest to, co się dzieje na forum plenarnym Sejmu. Ja bardziej bym apelował o to, żeby wyborcy rozliczali polityków nie tylko po tym, co mówią, ale przede wszystkim po tym, jak głosują. Spotkałem się bowiem w swej praktyce, kiedy to przedstawiciel jednego z klubów wypowiadał się, a dotyczyło to konkretnie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za poprzedni rok, bo takie sprawozdanie co roku jest składane. Wystąpienie w swej treści było bardzo krytyczne pod adresem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Było krytyczne dlatego, bo wiadomym było, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, mimo iż oczekiwało tego ponad 2,5 miliona Polaków, to znaczy tylu podpisało się, opowiadało się za tym, składając swój podpis, ale oczekiwało na takie na koncesje dla telewizji Trwam na miejsce na multipleksie, oczekiwało znacznie więcej. Szacuje się, że około 10 milionów obywateli. I cóż się okazuje, że to krytyczne sprawozdanie nie było konkludowane, a idea wystąpień klubowych polega na tym, że przedstawiciel danego klubu odnosi się do materii i później informuje Wysoką Izbę o tym, jak jego klub zachowa się w głosowaniu. Oczywiście tutaj nie padła ta konkluzja, więc padały głosy z sali. No dobrze, takie krytyczne wystąpienie, a jak zagłosujecie? Oczywiście nie doczekaliśmy się tej konkluzji. To był przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przedstawicielka Polskiego Stronnictwa Ludowego. I oczywiście potem sprawdziłem, jak Polskie Stronnictwo Ludowe głosowało. Głosowało w sposób zupełnie odmienny niż to, co wynikało z krytycznego głosu. A zatem szalenie ważne jest, nie tylko ocenianie działania politycznego w oparciu o sferę werbalną, ale w oparciu o to, za czym głosowano, bo to jest istota. To jest istota. Głosowanie pokazuje, za czym się ktoś opowiada. I dlatego tak trzeba weryfikować polityków. Często się też spotykam z tym, że no, to szczególnie w kampanii wyborczej, wybierzmy tego człowieka, bo on jest z naszej miejscowości, jego znamy, to jest fajny człowiek. Nie mam nic przeciwko temu, ale szalenie ważne jest, z jakiego ugrupowania jest ten człowiek. Dlatego, że później tenże poseł właśnie dostosowuje się do tego, czego oczekuje jego klub. To jest, polityka jest grą zespołową. Potem się okazuje, że ten fajny człowiek zupełnie sprzeniewierzył się ideałom, zupełnie postanowił realizować program swojego klubu, który zupełnie odbiegał od tego, o czym zapewniał swoich wyborców. Także szalenie ważne jest wybieranie ludzi przyzwoitych, tych, którzy odpowiadają wyobrażeniom wyborcy, ale przy jednoczesnym uwzględnieniu tego, z jakiego ugrupowania człowiek jest, czy linia tego ugrupowania wychodzi naprzeciw moim oczekiwaniom, czy program tego ugrupowania, nie mówię o szczegóły, ale przynajmniej w zasadniczym rysie odpowiada moim oczekiwaniom.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże Ojcze.
Szczęść Boże.
Pana posła Andrzej z Warszawy.
Kłaniam się.
Wydaje mi się, że powinniśmy powrócić do praw i obowiązków urzędników. To jest ustawa, z tego co pamiętam, z 19 marca 1921 roku, gdzie w 7 punktach za próbę działania niezgodnego z prawem, w tym przyjmowania korzyści czy sugerowania korzyści materialnych, była jedna kara. Kara śmierci przez rozstrzelanie dla urzędników państwowych. I dlaczego to mówię? Dlatego, że dzisiaj nie widziałem ogłoszeń o referendum w Warszawie. Jest to utajniane. I wydaje mi się, że muszą być bardzo mocne, zdecydowane przepisy, ponieważ to podlegałoby tego typu reperkusjom. Nie ma informacji o referendum. Ludzie nie wiedzą, gdzie głosować. Zawsze jak były wybory, zawsze jak były wybory, to było pełno obwieszczeń. Tym razem jest to utajniane, ewidentnie, nie wiem, czy to jest bezpośrednio z polecenia pani Gronkiewicz, no ale na pewno jej ugrupowania. Szczęść Boże Ojcze, to taka moja refleksja.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże.
Serdecznie dziękuję panu za tą wypowiedź. W szczególności chcę podkreślić to. Ja rozumiem, że pan jest zbulwersowany i stąd może taka ostra wypowiedź i surowość w karaniu. I zupełnie to jestem w stanie zrozumieć, to pana poirytowanie. Bo rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją niebywałą, kiedy to władza, zamiast zachęcać obywateli do udziału w demokracji bezpośredniej, robi wszystko, żeby obywatele z tej demokracji nie skorzystali. Poza wszelkim sporem, takie ogłoszenia winny być. Powinni być obywatele zachęcani do udziału w referendum. Tymczasem, cóż się okazuje, że zarówno pan premier, jak i prezydent wręcz namawiają mieszkańców Warszawy do tego, żeby nie wzięli udziału w referendum. Pewne zachowania wskazują również na możliwość zaistnienia z ich strony przestępstwa z artykułu 250 kodeksu karnego. Bowiem, z tego co wiem, politycy Platformy dostali taki przekaz, który mają rozpowszechniać wśród mieszkańców, przekaz, żeby zastraszyć obywateli, aby nie wzięli udziału w referendum. Myślę, że stosowne służby państwowe, a w szczególności prokuratura, zajmie się tym tematem. Natomiast obywatele pokażą, że to nie oni są dla władzy, ale władza jest dla nich. Myślę, że to nawoływanie o zbojkotowaniu referendum przyniesie odwrotny skutek. Polacy wielokrotnie dowiedli, że nie są bezwolną masą i potrafią pokazać władzy, gdzie jest jej miejsce. I myślę, jestem o tym przekonany, że to spowoduje, że mieszkańcy Warszawy w sposób gremialny wezmą udział w referendum i już ich sprawą jest, jak zagłosują. Ale przecież widoczne jest to, jak wygląda Warszawa na przestrzeni ostatnich lat, jakie są zaniedbania, jaka jest drożyzna wszystkich opłat, jak rozrosła się administracja, jak wielkie koszty utrzymania są administracji warszawskiej, na jakich zasadach, to nie o kompetencje chodzi, ale przede wszystkim zatrudnia się tam swoich, to musi bulwersować warszawiaków, a w szczególności, tak jak już powiedziałem, powinno ich zirytować to, że władza publiczna nawołuje do zbojkotowania udziału w referendum. To jest niebywałe, z tym się jeszcze nie zetknąłem w żadnym demokratycznym państwie. Wręcz przeciwnie. Wszędzie robi się wszystko, żeby obywatele wzięli udział w głosowaniu. Ewentualna agitacja może dotyczyć zachęcania do sposobu głosowania. Natomiast nie zetknąłem się z tym, żeby przedstawiciele państwa polskiego z tak wysokiego szczebla, premier i prezydent, nawoływali do tego, żeby nie pójść do referendum. To jest rzecz niebywała, to pokazuje, jaki władza ma stosunek do obywateli.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Będzie pan Jezus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Wojciech z Warszawy, tak słucham ostatnio duże radia Maryja, tak chwalę, że tak się bardzo poprawiło jeszcze. Ale zmierzam do sedna sprawy. Jak mówimy o poszanowaniu prawa, o przepisach, to chciałem zauważyć taką rzecz. Teraz jak wchodzę do mojego budynku w centrum Warszawy, to nie mogę dostać się do klatki schodowej przez samochody blokujące wejście do klatki schodowej. Niedawno z moją mamą ciężko chorą nie mogłem do taksówki przejść przez te samochody. I teraz tak, na pewno wiele osób spośród tych, które tak bezprawnie parkują samochody, dzwoni też się do Radia Maryja i domaga się przestrzegania prawa, przepisów i tak dalej. I gdyby tym ludziom powiedzieć, że oni przestrzegali prawa, to zrobiliby awanturę, nawet mogłoby dojść do rękoczynów. Taka jest mentalność naszego społeczeństwa, niestety.
Ja myślę, że wie pan co, należałoby pomyśleć, jeżeli tak zaparkuje samochód mój sąsiad i ja będę w takim problemie, co wtedy? Bo my najlepiej, gdybyśmy pomyśleli, jeden z naszych techników też opowiadał mi, że tak parkują samochód, że nie jeden raz musi dojeżdżać jakimś środkiem lokomocji innym niż swoim samochodem, a nieraz się spieszy. Dzieci, kiedyś miał problem z dzieckiem, bo było chore, no to też musiał wzywać taksówkę, a jak zostawi samochód małżonce, żeby wyjechała z garażu, to za żadne skarby świata, bo boi się, że ten samochód porysuje. Bo tak stają samochody. Zawoła straż miejską, to ona rozkłada ręce, że tutaj nic z tym nie zrobi. Może pan dochodzić własnych praw, nie wiem, czy w sądzie, czy jakoś. I tutaj pomyśl, gdyby ktoś tobie coś takiego właśnie zastawił.
Ale to są procesy do ruszania, bo właśnie straż miejska jest kompletnie bezradna. Strażnicy nie znają przepisów. Jak się cytuje przepisy strażnikom miejskim, to się dziwią, że w ogóle takie przepisy są, ale ja mówię tutaj o takiej rzeczy generalnej, że wszyscy domagają się przestrzegania prawa, ale jeśli w stosunku do nich chcemy egzekwować, oni nie przestrzegają, w przypadku samochodów, które są rzeczą bardzo taką napiętą w osiedlach, to ci ludzie nie będą się tego prawa przestrzegać. Trzeba powiedzieć, że szereg było wypadków w Polsce, gdzie na oczach tłumów ludzi palili się ludzie w mieszkaniach, bo straż pożarna przez tak parkujące samochody nie mogła dosięgnąć drabinami. Ja jeszcze chciałem powiedzieć panu posłowi taką rzecz. Ja byłem na takim spotkaniu z panem Jarosławem Kaczyńskim w kinie Wisła 2 dni temu i on tam powiedział taką rzecz, że jak my wygramy wybory, to wykosimy wszystkich urzędników z Platformy. Ja chciałem mimo że jestem przeciwnikiem Platformy wielkim i tych kręgów tam Unia Wolności, Platforma, bo sam pracując kiedyś w Urzędzie Miasta bardzo zostałem skrzywdzony przez te kręgi. Chciałem powiedzieć, że jestem przeciwnikiem wszelkiego polityzowania kadr miejskich, bo też miało to miejsce za władz PiS-u w Warszawie, że nieważne czy był dobry czy zły, aby był z PiS-u urzędnik. Teraz dla Platformy jest ten sposób, że musi być z Platformy. Jak była Unia Wolności, to musiało być ciocia, wujek, siostra, brat kogoś z Unii Wolności na stanowisku. I uważam, że dobierajmy fachowców. Przestańmy nareszcie z tą politycznością dobierania stanowisk, bo to jest nieszczęście dla Polski. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże Panu.
Dziękuję Panu bardzo za ten głos. Ja myślę, że te problemy, których Pan dotknął, sprawy parkowania samochodów, one często wynikają z tego faktu, że kiedyś tak budowano osiedla, jakby samochodów tam nigdy miało nie być. No bo też i budowano te osiedla w takich czasach, kiedy samochód nie był dobrem tak dostępnym, jak jest dzisiaj. Myślę, że tu jest potrzebne też wzajemne zrozumienie i jakaś rozwaga. I mimo wszystko, wedle mojego rozeznania, to ta kultura w korzystaniu z dróg, co by nie powiedzieć, to chyba się jednak podnosi. Obserwuję to nawet wtedy, kiedy z podporządkowanej ulicy ktoś ustępuje, żeby kierowca z podporządkowanej ulicy mógł wyjechać. Obrazki, które kiedyś nie były postrzegane w Polsce. Dziś coraz więcej jest jednak takiej, pojawia się takiej życzliwości i uprzejmości. Oczywiście są bezmyślnie, w sposób bezmyślny zaparkowane samochody. Mam tego świadomość, no ale też gdy popatrzę na te możliwości i warunki zaparkowania samochodu, szczególnie w Warszawie, to trzeba też i pewnie zrozumieć tą drugą stronę. Moje spostrzeżenia są też i takie, że Straż Miejska właśnie bardzo często zajmuje się tylko samochodami. Głównie samochodami i w Warszawie, no bo to przynosi pieniądze do budżetu miasta. I na tym koncentruje się, jak również na ściganiu starszych pań, które sprzedają czy to kwiaty, czy też z ogródków działkowych jakieś drobne warzywa. Wiem, że w ostatnim okresie czasu przed referendum straż miała takie sygnały, żeby takich działań nie podejmować, żeby nie drażnić warszawiaków, ale warto sobie przypomnieć, jak to się działo wcześniej, bo pewnie do tych praktyk, jeżeli by nie doszło do zmiany na stanowisku prezydenta, to się powróci i w dalszym ciągu Straż Miejska będzie łupić pieniądze właśnie z tego tytułu. W podobny sposób, jak w Polsce działają fotoradary, już dzisiaj wszyscy doskonale o tym wiedzą, że nie mają one wiele wspólnego z bezpieczeństwem, natomiast miały przynieść do budżetu 1,5 miliarda złotych. No, nie przyniosły. To też pokazuje, jaka jest sprawność, jakie jest przewidywanie ministra finansów. Zresztą wielu ludzi zbulwersowanych jest z tym i powiadają, jak można było zaprojektować w budżecie, że z tytułu mandatów wpłynie do budżetu w tym roku 1,5 miliarda złotych. A więc to też tak jakby ujawnia, co jest powodem, z jakiego powodu poustawiane są radary. Czy tylko z tego względu, żeby zadbać o bezpieczeństwo, czy przede wszystkim złupić pieniądze, bo to jest najprostsza forma.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, prawie godzina 23. Dzisiaj gościem Radia Maryja w rozmowach niedokończonych jest pan poseł Stanisław Piotrowicz, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a rozmawiamy o kryzysie demokracji w Polsce.
Niechaj uklęknie każde kolano, każda głowa schyli się w pokorze, wszystkie ręce niechaj się uniosą w geście pokory. Chodźcie z nami do Jezusa, chodźcie do światła, które nie gaśnie, chodźcie z nami, padając na twarze i sławcie Jego imię. Chodźcie z nami do Jezusa, chodźcie do światła, które nie gaśnie, chodźcie z nami, padając na twarze i sławcie Jego imię.
Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Zbigniew z północnej części Polski. Proszę ojca, proszę szanownego posła, ja po prostu jestem zbulwersowany, co wy państwo mówicie na terenie radia. Ja jestem czynnym słuchaczem radia, ale ja jestem zszokowany. Ciągle tylko słyszę, że ciągle jest coś nie tak, ciągle dzieją się jakieś rzeczy, nie mamy na to wpływu i tak dalej. Proszę państwa, czy wy widzicie, co się dzieje w Polsce? Ludzie na ulicach umierają. Chodzi o to, że dzieją się nieprawdopodobne rzeczy. Dzisiaj oglądałem w telewizji, chociaż bardzo rzadko oglądam telewizję polską, pierwszy program. 60 tysięcy ludzi w różnym wieku choruje na stwardnienie. Nie ma refundacji leków. Ludzie umierają z przyczyn naturalnych i nienaturalnych. Chodzi o to, nie mają co jeść. Chodzi o to, że jest straszna bieda. Proszę państwa, to się w głowie nie mieści. Ja po prostu, pan poseł mówi coś takiego, że no nie mamy wpływu, chodzi o to, musicie uważać na to, jak ktoś głosuje i tak dalej. Ale proszę państwa, no ktoś tych ludzi wybierał, no przecież oni, nie wiem. A druga sprawa, no ci ludzie się mienią, ja mówię o tych osobach z prawicy, tych posłach. Oni chodzą do kościoła, czy oni się Boga nie boją? No naprawdę, no przecież to trzeba troszeczkę się zastanowić nad tym wszystkim, prawda? Czy jest jakaś dziedzina życia u nas w Polsce, z której możemy być zadowoleni? Ja mówię, że nie ma takiej dziedziny życia. Chodzi o to, że państwo mówicie, że wyjechało 2,5 miliona młodych ludzi. Ale jak oni mają funkcjonować i z czego mają żyć? Przecież to są, jakie to są dramaty. 20 parę lat jesteśmy po, można powiedzieć, żyjemy w rzekomej demokracji. Jaka to jest demokracja? Na czym się ta demokracja opiera? Na czym? Na czym funkcjonuje? Na fałszu, na kłamstwie? My jesteśmy chorym narodem. Ja nie chcę nikomu ubliżać, ale my jesteśmy chorym i duchowo, i psychicznie, i fizycznie. My jesteśmy chorym narodem. Po prostu jak się ludzie nie opamiętają, ja tak powiem bezpośrednio, jak się nie opamiętają przed Bogiem, i to tak szczerze, w swoim sercu, to nic z tego nie będzie. Czy to będzie czy to będą wybory prezydenckie, czy to będą wybory za rok, czy za dwa, czy za 10, czy za 20. Po prostu mnie to żal tych dziadów i pradziadów, którzy po prostu walczyli za Polskę i to wszystko, co oni wytworzyli, to oni się w grobie przekręcają, jak widzą, co się teraz w Polsce dzieje. To jest straszne. Ja przepraszam, że ja jestem poddenerwowany.
Nie,
ale,
nie,
ale
ja myślę, panie Zbigniewie, bardzo dobrze. To jest głos dobry, bo żebyśmy też coraz bardziej osadzali tak naszą rozmowę w realiach i wsłuchiwali się w konkretne problemy. Tak jak my postrzegamy rzeczywistość nie z perspektywy wiejskiej, chociaż dzisiaj mamy parlamentarzystę, ale po prostu patrząc...
Ale przepraszam bardzo, ale proszę ojca, no proszę zrozumieć. No dzisiaj oglądam w telewizji, jest taki program pani tej Jaworowicz. No proszę sobie wyobrazić, kobieta, naprawdę ona płacze, jest w rozpaczy, bo ona prosi o lek dla swojego męża, który, proszę pana, proszę ojca, ma chorobę stwardnienie i jest taka sytuacja, że ten lek, chodzi o to, że jedna z osób wydaje zarządzenie w ministerstwie, że ten lek ma być jako refundowany, a za chwilę wysyła pismo do tej samej osoby i mówi, że absolutnie nie. No, jakie to są dramaty ludzkie, naprawdę. Tu się słyszy, że gdzieś jakaś osoba, która po prostu trafiła, chciała pójść do szpitala, bo się źle czuła, miała jakieś bóle brzucha. Lekarz mówi, że on jej nie przyjmie rzekomo, bo coś tam. Ona wychodzi, umiera przed szpitalem. Wczoraj to samo, przedwczoraj to samo, dzisiaj to samo. No do czego to dochodzi? Do jakiej... Przecież... I ci ludzie się Boga nie boją, no przecież to jest w głowie się nie mieści. Ja nie mam pretensji do tych osób.
Wolny, demokratyczny
kraj. Proszę ojca, proszę mnie przerwać. Ja nie mam pretensji do tych osób, którzy po prostu nie mają zielonego pojęcia, bo oni nie wierzą. Ale osoby, które są osobami wierzącymi i oni chodzą do kościoła, no dla mnie to jest w ogóle, ja jestem zszokowany. No po prostu oni sumienia nie mają. Pan Bóg ich rozliczy, tak jak mnie rozliczy za to, co robię i co robiłem i co będę robił w życiu.
i ich też będzie rozliczał. Niech oni sobie nie myślą, że to tak będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Dziękuję. Pani Zbigniewie, myślę, że odróżnić dobro od zła potrafi każdy. Większe zobowiązania, oczywiście więcej tobie dano, więcej wymagać będą i większą mamy świadomość też jako ludzie wierzący, myśląc o godności człowieka, swojej godności, drugiego i z tej racji też i większą dbałość powinniśmy przykładać do tych relacji z sobą i tej troski o siebie, ale ja bym lewicy też nie odpuszczał, bo tutaj chociażby w parlamencie każdy jest zobowiązany do dbałości o drugiego człowieka, o dbałości o państwo. Nikogo nie wolno zwolnić, bo każdy bierze tą pensję z budżetu państwa i nie może być tak, że jeden musi coś robić, a drugi no może tak po łebkach. Proszę bardzo, panie pośle.
Trudno się nie zgodzić z panem, jeżeli pan twierdzi, że w Polsce dzieje się źle. W pełni z tym się zgadzam. Nie widzę tutaj żadnej rozbieżności między tym, o czym my tutaj mówimy, o czym ja mówię, a o czym powiedział pan Zbigniew z północy. Oczywiście nie dotykaliśmy sprawy takiej, że ludzie umierają na ulicy, że nie mają co jeść, że nie mają dostępu do służby zdrowia, dlatego że założyliśmy, że ta audycja będzie dotyczyła stanu demokracji polskiej, a nie wnikając w szczegółowe rozwiązania dotyczące służby zdrowia, dotyczące opieki społecznej, dotyczące zatrudnienia i tak dalej, to tematy na pewno znowu bardzo ważne, ale na inną okazję trudno o wszystkim naraz rozmawiać. Ale to właśnie podkreśla, że jest tyle ważnych problemów, a parlament, myślę tutaj o większości parlamentarnej, jest głucha na to. Większość parlamentarna albo też ugrupowania lewicowe przedkładają właśnie projekty ustaw o asocjacji, o dyskryminacji przez asocjacje, przez asumpcje, o dyskryminacji, o tożsamości płciowej, o orientacji seksualnej, o ekspresji płciowej i tak dalej, i tak dalej. Takie projekty ustaw wnoszą, a nie takie, które by przyczyniły się do rozwiązania problemów, o których mówił pan Zbigniew z północy. I w pełni rację pan ma, kiedy pan się odnosi krytycznie. Natomiast mówiąc o demokracji, chcę zwrócić uwagę na to, że w parlamencie Prawo i Sprawiedliwość domaga się cały czas rozwiązania tych problemów właśnie, o których pan powiedział. Niestety nasze projekty Prawa i Sprawiedliwości są odrzucane. Nasze poprawki do ustaw, które by wychodziły naprzeciw pańskim oczekiwaniom, są odrzucane. My zdajemy sobie sprawę z dramatu, jaki rozgrywa się w tej chwili w Polsce. Niemniej jednak demokracja parlamentarna polega na tym, że decyduje większość. I Polacy powinni wyciągnąć wnioski z tego, kto nam ten los zgotował. Chcę przypomnieć, że dziś władzę w Polsce sprawuje Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. To większością głosów tych dwóch ugrupowań mamy takie ustawodawstwo, jakie mamy. I dlatego też warto o tym pamiętać, że nie można wszystkich polityków, wszystkich posłów brać do przysłowiowego jednego worka. Trzeba patrzeć, za czym oni się opowiadali. Akurat moje ugrupowanie na tle tych spraw, o których pan wspomniał, cechuje bardzo daleko idąca wrażliwość i konkretne pociągnięcia legislacyjne. No niestety, większość jest taka, jak powiedziałem, i odrzuca to, co w moim przekonaniu słuszne i sprawiedliwe.
Radio Maria, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże. Włodzimierz Frankowski z Łodzi się kłania.
Bardzo proszę.
Mogę mówić, tak?
Może, pan, jesteśmy na antenie.
Proszę pana, panie pośle, powiada pan kryzys demokracji w Polsce. No ja uważam, że kryzysu nie ma, bo nie ma demokracji w Polsce. W Polsce jest ustrój ksenokratyczny, czyli rządy obcych. I trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby tych obcych, te obce elementy w polityce w Polsce jakoś prostu naznaczyć jakoś umiejętnie i wypreparować ze społecznej tkanki. I to o to chodzi, bo przecież czy była demokracja przedwojenna, czy powojenna, powojenny socjalizm, czy teraz nowy ustrój, ciągle się coś nam nie udaje. A przyczyną jest właśnie istnienie eli obcych, obcych narodowi, albo pełniących służbę obcym elitom. I to jest właśnie całe zagadnienie, podstawowy problem. Jak rozpoznać obcych? Co to jest polskość? Na czym polskość polega i na czym polega niszczenie tej polskości? O to się właśnie dzieje w Polsce. I to wystarczy właśnie, powiedzmy, to takie zagadnienie należy wprowadzić na naszym się na antenę, do dyskusji społecznej.
Dziękuję panu bardzo. Szczęść Boże.
Właśnie o tym rozmawiamy. Pan bardziej ostro jeszcze ocenił dzisiejszą rzeczywistość, że w Polsce w ogóle nie ma demokracji. Póki co obywatele mogą dokonywać wyborów. Problem sprowadza się do tego, żeby tych wyborów dokonywali w sposób świadomy. A żeby mieli świadomość tego, na kogo głosują i za czym się opowiadają. I problem polega na tym, że ludzie często są zmanipulowani przy pomocy potężnego oręża medialnego. I w tym upatruję dużego problemu w demokracji. Natomiast to wszystko rzeczywiście można naprawić i można zmienić. Ale nie może tego zmienić mniejszość parlamentarna. W związku z tym losy państwa polskiego są w rękach obywateli. Obywatele mogą się wypowiedzieć wtedy, kiedy pójdą do urn wyborczych podczas najbliższych wyborów parlamentarnych. Jeżeli wtedy wybiorą ludzi, którzy będą myśleli w kategoriach propaństwowych, prospołecznych, pronarodowych, to myślę, że wiele w tym zakresie w Polsce się zmieni. Ja chciałbym jeszcze wrócić, bo jestem winien wcześniejszemu rozmówcy odpowiedź. Mianowicie moje ugrupowanie nigdy nie dokonywało czystek w administracji. Patrzyliśmy na urzędników przez pryzmat ich kompetencji. Pan co prawda przywoływał rzekomą wypowiedź pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ja tej wypowiedzi nie znam. Natomiast wiem, że zawsze zabiegał o to, żeby poszczególne urzędy obejmowali ludzie kompetentni. To właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości, co niektórzy nawet mieli za złe, ogłoszony został konkurs na wojewodów. Myśmy przez pewien okres czasu prowadzili konkurs po to, żeby wybrać najwłaściwsze osoby. A okazuje się, że teraz zniszczono to wszystko. Wszystkich, którzy mieli jakikolwiek związek z Prawem i Sprawiedliwością, od góry do dołu, niemalże po sprzątaczkę, wyrzucono z instytucji. To właśnie to ugrupowanie pogwałciło pewne zasady. Dokonało czystek we wszystkich instytucjach administracji państwowej. Od góry do dołu. Nie jesteśmy ugrupowaniem tego typu. My wiemy, na czym polega demokracja. Chcemy, ażeby w instytucjach państwowych pozostali przede wszystkim ludzie kompetentni, ludzie, którzy będą realizowali program ugrupowania, które ma na celu przede wszystkim dobro państwa i dobro jego obywateli. Może to jest górnolotnie powiedziane, mam tą świadomość, ale ja jestem przekonany o tym, że tak jest. Wystarczy po prostu spojrzeć w program mojego ugrupowania, w program Prawa i Sprawiedliwości. I warto się też odwołać do tego, że jeżeli w 2005 roku w programie wyborczym coś obiecywaliśmy obywatelom, to robiliśmy wszystko, żeby tych obietnic dotrzymać. Prawda, nie wszystkie udało się spełnić, bo też i krótko rządziliśmy. Niespełna 2 lata. Ale też nie sprzeniewierzyliśmy się. Nie odwróciliśmy się tyłem do obywateli. Nie odwróciliśmy się od własnego programu. Myślę, że z tego trzeba też wyciągać właściwe wnioski, wnioski na przyszłość, że za naszych czasów, w latach 2005-2007, obywatelom żyło się lepiej, było mniejsze bezrobocie, był większy wzrost gospodarczy, był duży wzrost gospodarczy. Mimo zaciekłości medialnej, mimo próby zdezawuowania naszych rządów, wszyscy odczuli to, że żyło się lepiej. Natomiast teraz stan państwa, trudno nie zgodzić się z panem Zbigniewem z północy, że jest rzeczywiście dość dramatycznej sytuacji.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Proszę państwa, kto rządzi w Polsce? W Polsce rządzą nie Polacy. Ja znam tych ludzi, tańczyłem.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Królem Chrystem.
Zawsze i wszędzie.
Ojcze Grzegorzu, kłania się Maciej Woźny z Lublina.
Kłaniam się, panie Macieju.
W Polsce jest mnóstwo problemów z demokracją. Widać to na przykładzie sprawy telewizji Trwam. Pan Dworak, informując o tym, jak przebiegał ten cały proces cyfryzacji i jeszcze przebiega, nie traktuje nas poważnie, bo przecież kto blokował sprawdzenie całości procesu cyfryzacji przez Najwyższą Izbę Kontroli? PO ma to na swoim sumieniu, a on jest ich wysłannikiem. Poza tym przedstawiłem taką sprawę pani posłance Gabrieli Masłowskiej odnośnie tego sprawozdania za rok 2012. Skoro w sprawozdaniu za rok 2012 odnośnie procesu cyfryzacyjnego było sporo przemilczeń, to czy nie należałoby zawiadomić o podejrzenie przestępstwa względem tych, co głosowali za przyjęciem tego sprawozdania z przemilczeniami pod kątem poświadczenia nieprawdy. To wszystko.
Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, panie Macieju.
Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo za ten głos. Rzeczywiście sytuacja jest niewątpliwie bulwersująca, natomiast jako prawnik muszę powiedzieć, że nie ma takiej możliwości, żeby pociągnąć posła do odpowiedzialności z tego tytułu, że niewłaściwie zagłosował. Takiej możliwości prawnej nie ma, natomiast trzeba rzeczywiście wykorzystać tą sytuację przy najbliższych wyborach i tym, którzy się zachowali w sposób niewłaściwy, pokazać tak zwaną czerwoną kartkę. A więc obywatele mają siłę w swoich rękach. Ważne jest to, żeby z tej siły, z tej możliwości skorzystali w okresie wyborów, bo to jest jedyny moment, kiedy wszyscy politycy muszą się liczyć z obywatelem, kiedy los polityków w rękach obywateli. Mało tego, politycy muszą też doświadczyć tego, że jeżeli sprzeniewierzą się woli wyborców w sposób zasadniczy, to nie mają co liczyć na to, że w przyszłości będą ponownie wybrani do parlamentu. I myślę, że to jest droga do odbudowania demokracji. Odbudowa demokracji w dużej mierze w rękach obywateli. Czy wybiorą takich ludzi do parlamentu, takich ludzi do władzy, którzy się z nimi będą liczyli, którzy będą przestrzegali prawa, którzy będą wsłuchiwać się w głos obywateli. Natomiast w tej chwili mamy sytuację zgoła odmienną. Nawołuje się, nie bierzcie udziału w referendum, a jak zbierzecie setki tysięcy podpisów i powiecie, o co wam chodzi, przedłożycie projekt ustawy, to rządzący w tej chwili Polską w ogóle tym projektem się nie zajmą. Odrzucą go w pierwszym czytaniu. Tak wygląda niestety dzisiaj demokracja, ale z tego trzeba wyciągnąć wniosek. Trzeba wyciągnąć wniosek przy najbliższych wyborach. I tym, którzy dziś lekceważą obywatela, pokazać czerwoną kartkę.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
Maria zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze.
Dobry wieczór.
Dobry
Jestem
wieczór.
Na antenie.
Tak, proszę pani. Pani nam się przedstawi.
Mirosława z Poznania.
Dziękujemy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielnica.
Teraz
Dobry
i zawsze.
Wieczór.
Dobry wieczór.
Halo? Słyszę bardzo... Bardzo, nie bardzo słyszę, no ale postaram się swoją wypowiedź sformułować. Otóż wydaje mi się, że właśnie bardzo wielką przeszkodą rozwoju demokracji w Polsce jest jednak świadomość społeczna. No dramatyczny, niski poziom świadomości politycznej. No ci panowie dwaj, którzy połączyli się z radiem i przed chwilą przemawiali, tak no, wskazując na te okropności, które są w Polsce, no oni właśnie są też tego przykładem, bo oni doznają cierpień, widzą, że coś się dzieje, ale w ogóle nie są świadomi dlaczego i nie zadają sobie pytań. Naprawdę, że podstawową rzeczą jednak jest kształcenie właśnie tej kultury politycznej. Ludzie nie mają pojęcia o funkcjonowaniu instytucji. W ogóle też nie ma, ja zauważam, że ludzi nie bulwersuje to, że prawo na przykład nie jest egzekwowane. No dopiero kiedy tam dotknie daną osobę jakaś krzywda, no to wówczas sobie popłaczą. Ja sama dyrektorowałam w pewnej instytucji i muszę powiedzieć, że nieraz dzisiaj się już niczemu nie dziwię, bo wówczas zetknęłam się z takim zjawiskiem, że na przykład tłumaczę człowiekowi, że jego właśnie interesy, jego interesów chcę bronić i tutaj zmieniam pewne sprawy w zakresie aktów dotyczących jego uposażenia i tak dalej. I on mnie rozumie. Ja tłumaczę, to jest na przykład osoba z wyższym wykształceniem i ona nie rozumie tego i ona mnie oskarża, ta osoba, że ja prawda, coś tam źle, nieprawidłowo postępuje. Więc ja już się dzisiaj niczemu nie dziwię, bo jak mówię, sobie podyrektorowałam i tak bezpośrednio się właśnie jakby to powiedzieć, odbiłam od tego braku właśnie świadomości prawnej, przywiązywanie w ogóle do znajomości prawa. Przecież dramatycznie niska znajomość prawa jest wśród nauczycieli. Przecież nauczyciele, dla mnie to w ogóle nie jest inteligencja. Ich poziom świadomości w ogóle politycznej, prawnej, no to jest zerowy bardzo często. I dlatego na przykład sytuacja tej grupy tak wygląda, bo oni w ogóle nawet nie wiedzą, że oni powinni w jakiś sposób walczyć o swoje interesy i nawet nie mają pojęcia, w jaki sposób to powinni robić. Więc ja myślę, że to jest rzeczywiście sytuacja, jest bardzo trudna, bo my się obijamy właśnie o ten własny naród, o jego poziom, no, który zresztą jest niski w każdym względzie, a tutaj, ponieważ mówimy o demokracji, do demokracji potrzebny jest świadomy obywatel, żeby ta demokracja mogła funkcjonować. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo dramatyczna sprawa, że tego narodu nie ma kto podnosić. Ja już nie będę tego rozwijać, bo ja nie chciałabym tutaj być pacyfikowana przez ojca, bo w pewnej świętej instytucji też można byłoby wiele zrobić i się nie robi, bo jednak kiedy Polska wybuchła, jak to się mówiło w 1918 roku, to dzięki temu, że inteligencja działała, pracowała nad narodem, i również Kościół, księża mieli tutaj bardzo dużą rolę. I ja myślę, że też mogliby dzisiaj o wiele więcej zrobić, gdy chodzi o podnoszenie, właśnie oddziaływanie na świadomość, bo Radio Maryja nie zastąpi oczywiście mediów katolickich, ale Kościołowi niewiele potrzeba, bo każdy ksiądz ma antenę i każdy ksiądz może dotrzeć do społeczności. I ja po prostu wychodzę co niedzielę z kościoła zbulwersowana, dlatego że to, co księża mówią tutaj u nas na moich ratajach, prawda, do wiernych, to jest w takim stylu, ja przepraszam, ale ja tak powiem, siusiu, paciorek i spać. I w ogóle się, prawda, tych problemów, które wokół nas są, to się po prostu nie dostrzega. No, przepraszam.
No niestety
dziękuję za wysłuchanie i z Panem Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem. No niestety nie spacyfikowałem Pani, ale zawsze lepiej z takimi uwagami pójść do zainteresowanych. Pani mówi o tej ambonie. Myślę, że tak jak Pani wspomniała, inteligencję kiedyś, tak rok 18 i Kościół to, co zrobił, prawda, czyli kapłani, biskupi, to popatrzmy, gdzie są ludzie w Polsce po Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, po Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po tych wszystkich wydziałach, gdzie myślimy połączyć też i tą myśl, myślimy o Bogu i teraz o tym, co my mamy w życiu zrobić, tak, w życiu społecznym. Jakie zadania stoją przed nami, bo, prawda, i fizyk powinien zająć stanowisko, i matematyk, i inżynier, każdy, bo wtedy można by powiedzieć też, to nasze życie duchowe sprowadzimy do tego paciorka i tak dobrze by było, tak dobrze by było, gdyby każdy z nas ten pacierz rano, wieczorem odmówił, o tym pamiętał, czy wspólną modlitwę, na pewno by wyglądało inaczej, żebyśmy nie kończyli zmaltretowani telewizorem, tylko wspólną modlitwą i może jakąś rozmową, zaplanowaniem tego, co będzie jutro, co będzie się działo. No i pewnie rodziny wtedy też byłyby mocniejsze. Przepraszam, panie pośle, proszę.
Są sprawy, z którymi z panią w pełni się zgadzam, w szczególności wtedy, kiedy pani mówi, że nie jest wielka świadomość w zakresie funkcjonowania państwa, że obywatele nie potrafią w pełni korzystać ze swoich praw. Tu pełna zgoda i potrzebna jest rzeczywiście ciągła oświata. Ale cóż się okazuje, że zamiast pomocy obywatelom w tym zakresie ze strony niektórych mediów słyszymy tylko ciągły bełkot, tylko sensacja goni sensację. Zajmowanie uwagi obywateli sprawami drugorzędnymi, marginalnymi albo nieistotnymi po to, żeby nie mówić o rzeczach najważniejszych w tym państwie, dotykających każdego obywatela. Ja nie chcę wymieniać tych spraw celowo, ale są takie sztandarowe seriale niemal we wszystkich gazetach. Od tego się zaczynają, kto kogo zamordował i tak dalej, jak jakiś marginalny proces, to tak jak serial jest relacjonowany. Natomiast nie ma tam miejsca właśnie na edukację, na oświatę, na informację, która powinna być, która jest potrzebna obywatelowi do tego, żeby mógł korzystać ze swoich uprawnień. Gdy muszę też stanąć w obronie środowiska nauczycieli, bo tam też oczywiście jak w każdym zawodzie są ludzie wspaniali, są ludzie wybitni, no może nie wszyscy, powiem delikatnie, spełniają te kryteria, ale myślę, że w ten sposób można popatrzeć na każdy jeden zawód i w tym zawodzie znaleźć ludzi wspaniałych i takich, którzy niekorzystnie odstają. W pełni się zgadzam również z panią, gdy pani mówi o tym, że jest wielka nieznajomość prawa. Ale ja myślę, że to jest również apel do tych, którzy to prawo stanowią, czyli ja o tych rzeczach w parlamencie mówię. Mianowicie jest taka rzymska zasada, ignorancja iuris nocet, że nikt nie może tłumaczyć się nieznajomością prawa. Ale przecież dziś mamy taki stan prawa w Polsce, że żaden najwybitniejszy prawnik nie może powiedzieć, że on zna prawo polskie, bo to jest po prostu niemożliwe. Gdy rozpoczynałem swoją karierę prawniczą, to Dziennik Ustaw obejmował za cały rok jeden tom. Dziś to się na półce zmieścić nie może. nie mogą się zmieścić ustawy uchwalone w danym roku. Więc jak mówić o możliwości wykazania się znajomością prawa? Jeżeli kodeks karny w ubiegłym roku był kilkanaście razy nowelizowany, kodeks postępowania karnego też, prawo o ruchu drogowym na niektórych posiedzeniach poprzednio, gdy byłem jeszcze w Senacie, na niektórych posiedzeniach Senatu był kilkakrotnie nowelizowany, to mamy do czynienia z wielką płynnością prawa. Jak obywatele mogą poruszać się w takiej dżungli? Nadmierna kazuistyka, szczegółowość, drobiazgowość tego prawa powoduje to, że nie przystaje ono już jutro do rzeczywistości, bo życie przyniosło nowe sytuacje, których prawo uchwalone wczoraj nie uwzględnia. Stąd ciągła potrzeba nowelizacji, nowelizacji. To winno ulec zmianie. Prawo nie może być tak kazuistyczne. Kolejną rzecz, o której pani powiedziała, o możliwości edukacji społeczeństwa poprzez duchownych. Chcę powiedzieć, że naród polski wiele zawdzięcza Kościołowi. Wiele zawdzięcza Kościołowi i to na przestrzeni dziejów, w szczególności tych mrocznych dziejów. To właśnie Kościół był tym zwornikiem państwowości polskiej, był tym zwornikiem narodu polskiego. To właśnie w kościołach krzeżono oświatę i kulturę. I taka jest prawda. I proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony pani oczekuje, żeby z ambony padały tego rodzaju informacje, żeby Kościół kształtował i formował ludzi również z punktu widzenia politycznego, żeby umieli korzystać ze swoich praw. A z drugiej strony mamy potężny jazgot medialny, żeby Kościół nie mieszał się do polityki. I myślę, że dobrze, że pani ten problem podniosła, bo to jest właśnie okazja powiedzieć o tym, że Kościół nie tylko ma prawo, ale powinien włączać się w życie polityczne. Z tego względu, że Kościół to ludzie wierzący. To ludzie wierzący. Kościół to nie tylko duchowni. To są wszyscy ludzie wierzący. W związku z tym nikt nie może Kościoła pozbawić prawa do uczestniczenia w życiu publicznym, w życiu państwowym, w życiu narodowym. To ci, którzy nawołują do tego, to sieją po prostu dyskryminację. Są zarzewiem, zaczynem do dyskryminacji pewnych grup społecznych. Kościół i duchowni, tak jak każdy obywatel w tym państwie, ma prawo wypowiadać się. I rzeczywiście dobrze, że pani ten problem poruszyła, bo tak być powinno.
Bardzo dziękuję. Jeszcze panie pośle, słowa na podsumowanie naszego programu, naszych rozmów niedokończonych.
Podsumowanie pewnie będzie bardzo zwarte. W szczególności to będzie ono wyglądało w ten sposób, że rzeczywiście demokracja nie tylko w Polsce, ale i na świecie, ale w Polsce w szczególny sposób przeżywa swój głęboki kryzys. Odmawia się obywatelom korzystania z ich praw. Nawołuje się obywateli do tego, żeby nie brali udziału w referendum. Nie liczy się w państwie polskim z inicjatywami ustawodawczymi pochodzącymi od setek tysięcy, a nawet milionów osób. Arogancja władzy niesamowita, tak jakby ta władza miała zawsze i wiecznie trwać. Trzeba zatem, ażeby obywatele pokazali to, że to nie oni są dla władzy, ale władza jest dla nich. To rządzący sprawują swój mandat w imieniu narodu, w imieniu społeczeństwa. Rządzący winni liczyć się z głosem narodu, ale też naród powinien rządzących rozliczać, powinien to czynić w szczególności wtedy, kiedy ma moc, a tą moc ma przy urnie wyborczej, w czasie wyborów. I warto, żeby ludzie również mieli świadomość tego, kto odpowiada za stan państwa polskiego dziś. Bo często uogólnia się i powiada, że to Sejm. Warto wiedzieć, że w Sejmie są różne ugrupowania. decyduje o stanie państwa polskiego większość parlamentarna. I jeżeli są pretensje, że państwo jest w złym stanie, to przede wszystkim do tych, którzy są w większości, a więc do Platformy Obywatelskiej, do Polskiego Stronnictwa Ludowego, do Sojuszu Lewicy Demokratycznej i do ruchu Palikota, który jakkolwiek formalnie jest w opozycji, tym niemniej w wielu, wielu sprawach wspiera ten rząd. A obywatele są niezadowoleni i warto, żeby dokonano takiego rozgraniczenia. Kto w tym parlamencie jest? Kto reprezentuje moje interesy? Myślę tu o przeciętnym Polaku. Kto reprezentuje moje interesy, a kto czyni zgoła odmiennie od moich oczekiwań? Warto na to zwrócić uwagę i wyciągnąć tego wnioski przy najbliższych wyborach.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj pan poseł Stanisław Piotrowicz, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Serdecznie dziękuję. Dziękuję ojcu, dziękuję państwu. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Podjęliśmy temat kryzys demokracji w Polsce. Ja również dziękuję za uwagę, dziękuję za telefony.